Podcast napędza biuro tłumaczeń Duna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Witam serdecznie, nazywam się Błażej Grygiel, zapraszam na kolejny podcast Przetłumaczę. Tym razem naszym gościem jest naukowiec, który od lat jest jedną z ostatecznych instancji w każdym sporze dotyczącym języka polskiego. Przed Wami jedyny i niepowtarzalny profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca, gramatyk i człowiek-instytucja. Posłuchajcie naszej rozmowy. Panie profesorze, na sam początek chciałbym zapytać o to, jak po tylu latach pracy, popularyzacji nauki o języku, czuje się pan? Czy nie jest pan zmęczony? Bo pytam dlatego, że badanie języka przypomina mi troszeczkę gonienie króliczka. On się cały czas zmienia. Czy dalej jest pan w stanie nadążyć za tym zmieniającym się językiem polskim?
Mówi pan o wielu rzeczach naraz. Co innego nadążanie za językiem, co innego badanie języka, co innego popularyzowanie poprawności, to wszystko rzeczy, które się ze sobą jakoś łączą, ale wiążą się z różnego rodzaju postawami wobec języka. Akceptuję, muszę akceptować zmiany językowe, próbuję czasem dociec, skąd się one biorą i generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że nie powinniśmy specjalnie się uskarżać na to, że ten język się zmienia. On się zmienia, bo zmienia się rzeczywistość i musimy ją jakoś nazywać. Czasami, owszem, kiedy czujemy presję nowoczesności, kiedy na siłę chcemy wcielać ją, czy też uczestniczyć językowo w tych zmianach, czyli przyspieszać zmiany językiem, wtedy możemy popełniać pewne, no, trudno powiedzieć, błędy, ale no, niekoniecznie czyny tylko dobre. Język ma pewną autonomię, on się zmienia z natury, by tak rzec. A czy ja zajmuję się propagowaniem poprawności, to trudno powiedzieć też. Myślę, że byłbym chętnie postrzegany jako ktoś, kto propaguje dobrą komunikację między ludźmi. I to tyle. Refleksje nad językiem, refleksja nad tym, co się dzieje w języku, co wyrażamy językiem, jak język nam rzeczywistość także zmienia. To wszystko jest potrzebne nie tylko badaczom, ale też wszystkim świadomym użytkownikom.
To prawda. Jakiś czas temu jeden z moich rozmówców powiedział, że język jest narzędziem do życia, bo rzeczywiście organizuje nam rzeczywistość, porządkuje nasze myśli. Właściwie większość rzeczy w życiu robimy za pomocą lub opisując to językiem.
To trudno powiedzieć, czy większość. To trudno mierzyć, ale na pewno język nam towarzyszy zawsze. Są tacy, którzy myślą, że myślimy językiem i nawet wtedy, kiedy cokolwiek przeżywamy, to też staramy się to werbalizować albo przynajmniej móc werbalizować. W tym sensie język jest, tak jak myślenie, elementem i konstruującym rzeczywistość i obecnym w każdym, na każdym etapie naszego życia. Przecież my nawet śnimy językiem, czy w języku. Owszem, możemy sobie wyobrazić, że przy percepcji muzyki, powiedzmy, ten język nie jest konieczny, bo nie próbujemy wyrazić na przykład, czy opisać językowo Bacha, ale gdzieś tam pewnego rodzaju wrażenia mogą poddawać się już werbalizacji. Także on nam towarzyszy przez cały czas, a może nawet nie tyle towarzyszy, jest częścią nas. Tak jak nie zastanawiamy się nad oddychaniem, czy nad chodzeniem, poruszaniem się i różnymi czynnościami ciała naszego, to to tak też jest z językiem.
To jest bardzo ciekawe, o czym pan profesor wspomniał a propos muzyki. Rzeczywiście Bacha trudno jest przetłumaczyć na słowa, ale można wymienić parę przykładów wykonawców piosenek z tekstem, które w języku na przykład angielskim na polskim rynku działały średnio, ale gdy pojawił się tekst w języku polskim, dana piosenka stawała się przebojem.
No, z całą pewnością do tego, żeby być przebojem, nie wystarczy tylko atrakcyjna muzyka i wpadający w ucho dźwięk, ale też jakaś próba zapamiętania tego słownego. I te próby zapamiętania szlagwortów są łatwiejsze niż próby zapamiętania nut. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż pewnie są ludzie o odmiennej percepcji.
W jaki sposób obecna rzeczywistość niecodzienna, w której wszyscy próbujemy się odnaleźć, wpłynęła na pana percepcję języka, jakim my mówimy
Polacy? Od razu wejdę panu w słowo.
Proszę
i powiem,
chodzić.
Że możemy powiedzieć, że rzeczywistość zawsze jest niecodzienna, albo z drugiej strony, że rzeczywistość zawsze jest codzienna. Zawsze jest codzienna, bo zawsze jest teraz, a rzeczywistość jest zawsze teraz. Zauważył pan pewnie już jako dziecko, tak jak i ja, że od teraz nie możemy się uwolnić. Dawniej teraz to było dawniej, a teraz to jest teraz, ale zawsze jest teraz. I codzienność także postrzegamy jako coś, co nas właśnie w tym teraz dotyczy. No ale to jest już refleksja natury, powiedziałbym, takiej poznawczej, a panu pewnie chodzi o to, że czasami postrzegamy więcej zmian niż do tej pory, że oto różnica między wczoraj i dzisiaj wydaje nam się większa niż między przedwczoraj i wczoraj. Czasem tak się zdarza, czy to jest nasz wymysł, czy nie, to inna zupełnie sprawa. A jeśli chodzi o te zmiany już realne, to czasami dotyczą one relacji międzyludzkich i wtedy w języku to chyba najwyraźniej występuje. Relacje międzyludzkie, a więc aktywizacja towarzyska, a z drugiej strony zaniechanie kontaktów. No i teraz mamy taką sytuację, że nasze kontakty są inne. Być może intensyfikują się kontakty w małych grupach, na przykład w rodzinie, która z konieczności, a może i teraz nie tylko z konieczności, zacieśnia się, bardziej integruje, bo jest, członkowie tej rodziny są dla siebie, nie kontaktują się na zewnątrz. Być może inne grupy też teraz mają kontakty bliższe, członkowie tych grup mają ze sobą bliższe kontakty, a może jest jeszcze inaczej. Także to wpływ, to co się dzieje, myślę tutaj o koronawirusie oczywiście i pan też chyba o nim myślał, no to ma swój oddźwięk. Z drugiej strony nasze kontakty zewnętrzne są może częściej telefoniczne czy też internetowe. Zauważam na przykład, może się trochę mylę, że moi bliscy prowadzą trochę dłuższe rozmowy telefoniczne niż do tej pory. Trochę dłuższe, bo brak nam kontaktów bezpośrednich. I sam też rozmawiam przez telefon dość długo, sam też kontaktuję się mailowo, ale też i w różnego rodzaju żywych przekazach na linii bywam.
Czy to wpływa też na samoposługiwanie się przez nas językiem?
Bo oczywiście, słowo... każda sytuacja zmienia coś. Wystarczy jedna zmienna i już inne rzeczy za nią idą. Wyobrażanie sobie odbiorcy to co innego niż patrzenie na niego. Patrzenie na niego w ekranie, na ekranie monitora to co innego niż patrzenie na niego w świecie realnym, na żywo by tak rzec. To wszystko zmienia, bo my mówimy nie tylko słowami, ale mówimy całym ciałem, mówimy intonacją, mówimy wszystkim tym, co mamy. Komunikacja, by tak rzec, jest totalna.
Chciałbym tutaj zapytać o konkretne słowo, bo do tej pory w takim kontekście używaliśmy najczęściej słowa epidemia, a teraz słowo pandemia jest tym,
które... Pandemia jest trochę szerszym słowem.
Właśnie.
Epidemia pokazuje jej obcość, czyli to, że przybyła z zewnątrz. bo może być coś endemicznego, tubylczego i epidemicznego, czyli z zewnątrz przybyłego. Ale pandemia, ta cząstka pan, która pokazuje wszechogarniającość tego, co się z nami dzieje, niewątpliwie trochę zmienia. Czy bardziej straszy? Trudno powiedzieć. Na pewno czyni z epidemii coś egzotycznego, ale z drugiej strony z epidemią, ze słowem epidemia łączy się bardzo dużo skojarzeń też już niedobrych, tak jak kiedyś zaraza czy mur. To wszystko w tej epidemii jakoś bywało. Pandemia jako słowo nowe może nie wystraszało przynajmniej niektórych aż tak bardzo, choć przecież jest, oznacza rzecz groźniejszą.
My jako podcast, który często porusza tematyki tłumaczeń, samo przetłumaczenie, przekład, to jest forma komunikacji i taka o tyle trudna, że trzeba opowiedzieć historię jeszcze raz. Kiedy pan profesor z pewnością styka się z różnymi przekładami, tłumaczeniami, znając czasem tekst oryginalny, na co pan profesor zwraca przede wszystkim uwagę? Co pana profesora denerwuje, a co może zachwyca czasem?
Tłumaczy się różne rzeczy. Tłumaczy się inaczej literaturę fachową i tak się składa, że w wielu dyscyplinach słownictwo jest czy staje się poniekąd wspólne. Czasem nawet już się nie tłumaczy i wiele tekstów naukowych różnych dyscyplin w Polsce powstaje w innym języku, ściśle mówiąc w angielskim. Są przekłady pism użytkowych, na przykład różnego rodzaju dokumenty unijne, które muszą być przetłumaczone, wiemy, że są, że muszą mieć brzmienie w danym języku danej społeczności. Tu jest pewien rodzaj rygoru i myślę, że dzisiaj tłumaczenie prawnych i urzędowych dokumentów jest o wiele na wyższym poziomie niż było to kiedyś. Tym bardziej, że i nasze polskie dokumenty czasami wymagałyby tłumaczenia z języka oficjalnego na język codzienny. Co innego, to jest przekład prozy, takiej prozy, a poza tym ile jest autorów, tyle różnych postaw wobec języka. A już zupełnie czymś innym jest przekład, powiedzmy, przekład poezji. Albo przekład jakichś formuł, które mają działać właśnie kształtem. Pamiętam, jak proszono mnie kiedyś, żebym przetłumaczył slogan Coca-Coli, który brzmiał Enjoy. No i jak tu zgrabnie przetłumaczyć angielskie enjoy, żeby to jeszcze było jędrne. No ja to przetłumaczyłem trochę swobodnie. Przetłumaczyłem Coca-Cola, co za radość, ale to chyba nie jest dokładnie to samo i nigdy w poezji tego nie będzie. Jeżeli mamy takich tłumaczy jak kiedyś Boyce z francuskiego, Tuwim z rosyjskiego, no czy choćby Barańczak z angielskiego, to wiemy, że nawet jeśli nie zetkniemy się powiedzmy z panią Dickinson, to zetkniemy się z czymś również pięknym, czy równie pięknym, nie wiem, ale również. Czy jeżeli będę czytał Rilkego, czy będę czytał Jastruna. No na pewno to jest coś innego, ale wiem, że Jastrun jest kongenialny w tym i elegię mogę czytać po polsku, a nie tylko po niemiecku. To jest kwestia takiego współbrzmienia poetyckiego.
A jak się tłumaczy miłość na język polski? Pytam w kontekście pana książki Pokochawszy o miłości w języku.
To jest sprawa na zupełnie inną rozmowę. Miłości chyba się w ogóle nie tłumaczy. To możemy co najwyżej współprzeżywając odwoływać się do pewnych doświadczeń, ale indywidualnych. W książce Pokochawszy próbowaliśmy zresztą z żoną też dojść do wspólnych ustaleń i to już na tym poziomie nie mogło być porozumienie absolutnie pełne, bo co myśli drugi człowiek, tego inny człowiek się nie dowie. Naprawdę, bo będzie myślał innymi myślami.
Czyli nawet, nawet kiedy rozmawiają dwie osoby, które spędziły ze sobą całe życie, rozmawiają w tym samym języku, to i tak pozostają rzeczy nieprzetłumaczalne.
Proszę pana, kiedy ja wygłaszam tekst, a pan słucha tego tekstu, to mamy cztery teksty. Jeden jest u mnie w głowie, drugi jest u mnie na języku, a to nie jest to samo. Trzeci jest w pana uchu i to też nie jest to samo, co u mnie na języku, a czwarty jest w pana głowie i to też nie jest to samo, co pan słyszy. Na każdym z tych etapów coś się już zmienia. I nawet ja sam też myślę inaczej, choć powiedziałem, że myślę słowami, niż realizacja, tak w skrócie już powiem, ale już w skrócie, już zabrakło mi tutaj tej gramatycznej, zgrabnej formuły, którą mógłbym zastosować.
Panie profesorze, a w 2009 roku pan profesor wydał książkę Porady językowe, mówi się. Po 11 latach, czy te porady by się zmieniły?
No one się chyba zmienią właśnie, bo jestem przed wydaniem przed kolejnymi wydaniami tych właśnie porad językowych. To mówi się, już nie będzie w tym samym, bo mówi się, to był program telewizyjny, którego już nie ma, ale będzie to słowo o słowie, czyli inna trochę audycja radiowa, która była też materiałem do książki Słowo o Słowie wydanej przez PWN, a teraz wyjdzie kolejne wydanie tego, a potem nowe tomy tego Słowa o Słowie.
Czy da się jakby powiedzieć dzisiaj, co pan profesor radziłby, jeżeli chodzi o słownictwo?
Słownictwo to chyba trudno jest radzić, bo nie będę radził, żeby ludzie wymyślali nowe słowa, choć czasem to jest dobra zabawa. Nie będę też radził, żeby nadawali nowe znaczenia słowom, bo to może prowadzić do nieporozumień. Radziłbym, żeby szukano polskich określeń wtedy, kiedy one rzeczywiście istnieją i nie tylko tłumaczyć na wszystko na angielski. Radziłbym też zastanawiać się nad zmianami znaczeń, które wynikają z tego, że właśnie angielszczyzna na nas wpływa znaczeniem zmian. Nie hamować tego, trudno powiedzieć, zapożyczania permanentnego, ale nie zamykać języka na inne języki. Rzeczywistość zmienia się globalnie i wymaga różnych zapożyczeń.
Czy jakieś zjawiska językowe, które w ostatnim czasie zachodzi, przez ostatnie na przykład 5 lat, irytowały pana profesora albo wzbudzały żywą reakcję?
Żywe reakcje wywołuje wszystko. Irytacja staram się nie odczuwać.
No to bardzo zdrowo i dobrze. Muszę się tego nauczyć, przyznaję. Pamiętam, że moja pani nauczycielka od języka polskiego w podstawówce już mówiła, że bardzo irytuje ją zapożyczenie z angielskiego i słowo wszechobecne wtedy. Fajnie. Czy mamy takich...
Fajnie my wzięliśmy właściwie z jidysz, choć jest ono i niemieckie. To fajne jest już panu Tadeuszu. Ja lubię to słowo, ono jest fajne.
A jeśli chodzi o właśnie tego typu, przepraszam, jeżeli przesadzę, takie gatunki inwazyjne w języku. Czy obecnie w polskim mamy sporo takich problemów? Obserwuje je pan?
To jest metafora, której pan użył. Nie jestem pewien, czy dobrze ją rozumiem.
Chodzi mi o właśnie słówka, które pojawiają się z innych języków u nas, zadomawiają się, ale
tak
nie
było zawsze. Tak było zawsze i tak będzie. A w sytuacji, kiedy granice nasze są otwarte albo nie ma ich wcale, to i między językami te granice są mniejsze. Nie żyjemy w izolacji. Powinniśmy móc się porozumieć, ale powinniśmy też zachować polszczyznę, choćby dlatego, że pewne rzeczy są do powiedzenia w świecie tylko po polsku.
To jeszcze tylko na sam koniec zapytam. Z tego, co pan profesor mówił mi w tej rozmowie, wynika, że badanie języka polskiego i tego, jak mówimy, to jest strasznie dynamiczne i fascynujące zajęcie, a nie wcale nudne się ślęczenie książkami.
Owszem, tak właśnie jest. Przy czym musimy też zdać sobie sprawę, że czym innym jest badanie języka. Język jest czymś ciągle to powtarzam, jest takim urządzeniem, które działa w jedną stronę. Do języka rzeczy wchodzą, z języka nigdy nie wychodzą. Dawne konstrukcje gramatyczne mogą być przypomniane, dawne słowa zapisane gdzieś w tekstach mogą być przywołane znów, a zmienia się nasze mówienie. Zmienia się nasze mówienie i na to pewien wpływ możemy mieć.
Bardzo serdecznie panu profesorowi dziękuję.
Dziękuję za rozmowę, wszystkiego dobrego życzę.